polityczne. Można było powiedzieć zmiany, zmiany, zmiany. Takie są efekty ostatniego posiedzenia Sejmu. Aż 4 dni debatowali parlamentarzyści chociażby na temat zmian w oświacie i na temat zmian w podatkach. O tym wszystkim porozmawiamy sobie już za chwilę w Grach Politycznych. Mariusz Rytel, dzień dobry. Polityczne. A w studiu Dariusz Piątkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Witam.
I Szczepan Barszczewski z partii Wolność. Kłaniam się, panie prezesie.
Witam, dzień dobry.
Korzystając z obecności pana posła Piątkowskiego, który jest mocno zaangażowany w zmiany oświatowe, zapytam najpierw właśnie o sprawę edukacji, panie pośle. Wywołuje ona sporo kontrowersji, sporo obaw. Jak pan to wytłumaczy?
Realizujemy jedną z naszych zapowiedzi wyborczych. Mówiliśmy o tym, że będziemy zmieniali system edukacji, ale nie dlatego, że nie podoba nam się tylko i wyłącznie gimnazjum, ale dlatego, że podstawa programowa, która ciągle obowiązuje w szkołach, doprowadziła w pewnym momencie do obniżenia poziomu nauczania, bo 3 razy po 3 lata próbuje się zrealizować materiał, który wcześniej był realizowany.
To można było zająć się podstawą, a niekoniecznie.
2 razy po 4 i stąd ten materiał jest przerabiany nie do końca we właściwym czasie. Przypomnę, że dzisiaj, kiedy część materiału z gimnazjum przesunięto do liceum, spowodowało to, że dziś liceum to jest tak naprawdę 1,5-roczny kurs przygotowujący do matury, bo ostatnie półrocze klasy trzeciej to w zasadzie uczniowie uczą się tylko i wyłącznie już przedmiotów maturalnych.
No i zgoda. Nie zwracają uwagi. Dokończę tą swoją uwagę i to swoje pytanie. Może niekoniecznie trzeba było zmienić
strukturę szkolnictwa, bo inaczej po prostu tego zmienić się nie dało. Bo nie chcieliśmy też zwiększać liczby lat nauki. No, gdybyśmy wydłużyli chociażby gimnazjum do 4 lat, to wtedy co, gimnazjum, liceum miało być 2-letnie, no to zaczęłyby się pytania, czy w ogóle liceum w takim kształcie jest potrzebne. Stąd projekt zmian zapowiadany przez panią minister Zalewską już wiele miesięcy temu, który był konsultowany w województwach poprzez system łączeń internetowych i w końcu ukazał się projekt, który ma też zmiany uwzględniające przynajmniej część uwag zgłaszanych chociażby przez związki zawodowe, pracowników szkół. Chociażby odeszliśmy od pierwotnej koncepcji tak zwanej matury branżowej, która miała być inna niż matura ogólna i nie dawać takich kompetencji, takich możliwości dalszego studiowania.
W tej chwili trwają też konsultacje społeczne na temat samego programu. Czy pan, panie pośle, może zagwarantować to, że one będą wzięte pod uwagę?
Pewnie jeszcze coś się zmieni, natomiast proszę nie żądać od nas, żebyśmy zmieniali całkowicie sens całej ustawy, bo jeżeli ktoś powie, że jego jedyną uwagą jest zatrzymanie gimnazjów 3-letnich i nie zmienianie tego akurat elementu, no to raczej to się nie uda. Natomiast na wiele innych elementów jesteśmy otwarci i warto brać udział w tych konsultacjach.
Zaraz sobie porozmawiamy o tym, jak w szczegółach wyglądają te propozycje programowe, bo nauczyciele mają sporo pytań, sporo wątpliwości. Pan Szczepan Barszczewski w komfortowej sytuacji trochę. Mogę zapytać, jakby pan uczył i pan może odpowiedzieć, co pan chce.
Poniekąd mam również doświadczenie, chociaż na poziomie szkół wyższych w edukacji, ale oczywiście rozmawiamy teraz o tej edukacji podstawowej, gimnazjalnej czy też licealnej. I do tego chciałbym się odnieść. Gdy słuchałem pana posła, co moją uwagę szczególnie przykuło, to, że konsultacje odbywają się z nauczycielami, tak, ze związkami zawodowymi. A w moim przekonaniu na pierwszym miejscu powinni być rodzice i uczniowie, a nie to, czego chcą nauczyciele i jeszcze nie daj Boże związki zawodowe.
No ale szkoła jest otwarta od lat. Wiele się o tym mówi, że rady rodziców, które zastąpiły komitety rodzicielskie, mają zupełnie inny wpływ na szkoły.
No właśnie, dlatego w moim przekonaniu spór, jaki toczy się od lat wokół polskiej szkoły, czy to stanowisko prezentowane wcześniej zarządów Platformy i PSL-u, czy teraz zarządów Prawa i Sprawiedliwości, jest sporem dość mimo wszystko jałowym, bo tak naprawdę wciąż utrzymujemy ten sam system edukacji, jaki do tej pory był od początku transformacji. Przy kosmetycznych zmianach. Oczywiście dyskusje w parlamencie są gorące, rozpalają emocje, ale tak naprawdę trzeba się zastanowić nad tym, jaka ta edukacja powinna być, a nie tego, czy historia ma być 2 godziny, trzy, cztery, a ile wychowania fizycznego.
Ale to
w moim
ważne.
Przekonaniu trzeba postawić, oczywiście, że jest ważne, ale niech nie decyduje o tym kurator, niech nie decyduje o tym minister, niech zdecydują tylko co najwyżej co do tego, jak ma wyglądać egzamin maturalny, jaki zakres wiedzy uczeń powinien na jaką ocenę przyswoić i się wykazać tą wiedzą, tak? I dlatego w moim przekonaniu ten system powinien być oparty o bon edukacyjny, czy też bon oświatowy, poprzez który to bon edukacyjny czy oświatowy zwiększone zostaną uprawnienia szkół niepublicznych. Wręcz jestem przekonany, że tak jak w różnych dziedzinach życia przedsiębiorcy mogą funkcjonować, tak samo i w tych dziedzinach życia mogliby funkcjonować przedsiębiorcy, bądź też zwyczajnie stowarzyszenia, fundacje rodziców, które by prowadziły szkoły, a można by było również uczyć, proszę zwrócić uwagę.
Jeżeli państwo uważają, że PiS wprowadza dużo zmian, to partia wolna.
Ale niech to będzie, ale to nie jest kwestia rewolucji. No ja rozumiem, panie pośle, że chcielibyście robić jak najwięcej przez państwo i to nie jest kwestia tylko systemu oświaty, również szeregu innych niepotrzebnie funkcjonujących przez państwo dziedzin. Panie redaktorze, chciałbym powiedzieć bardzo krótko o tym, jak wygląda, mogłoby wyglądać system edukacji poprzez bon oświatowy. Mamy określoną pulę pieniędzy przeznaczoną rokrocznie na oświatę w Polsce, tak? Na poszczególne poziomy nauczania.
I za każdym uczniem idą określone pieniądze.
Tak, ale teraz bon oświatowy powodowałby, że byłby to na przykład czek, określałby wartość nauczania jednego ucznia. Taki bon oświatowy, taki czek mógłby dostać rodzic i z tym czekiem mógłby udać się do pierwszej lepszej jednostki oświatowej, prywatnej, publicznej, prowadzonej przez taki podmiot czy przez inny podmiot i tym czekiem opłacić edukację swojego dziecka. Szkoła z kolei mogłaby czek zwyczajnie zrealizować w instytucji finansującej. Co to by spowodowało? Spowodowałoby to równouprawnienie wszystkich jednostek edukacyjnych, czy to publicznych, czy niepublicznych, w zakresie dostępu do pieniędzy. Teraz mamy do czynienia z taką sytuacją, w której rodzice, którzy chcą posłać do prywatnej, czy też niepublicznej szkoły swoich dzieci, płacą za edukację swoich dzieci poprzez podatki, przez które finansowane są szkoły przez ministerstwo. A jednocześnie muszą płacić drugi raz wczesnych, których z kolei nie ma w tych jednostkach.
Ale to już w dużej mierze zostało zrealizowane.
Nieprawda.
Biorąc pod uwagę to, ile samorządy, publiczne są faworyzowane do edukacji, że czek mógłby nie wystarczyć.
Proszę zrozumieć, że dzisiaj, jak pan redaktor próbował to powiedzieć, każdy uczeń ma dotację w ramach subwencji, określoną kwotę. Jeżeli ktoś zakłada szkołę niepubliczną i posyła swoje dziecko do szkoły niepublicznej, to ta subwencja na ucznia trafia do szkoły niepublicznej. Czyli w pewnym sensie ten bon oświatowy, o którym pan mówi, już w praktyce funkcjonuje. Nie do końca zgodzę się z tym, że wszystko powinno być objęte działaniami tylko i wyłącznie szkół niepublicznych, bo efekt jest taki, że w szkołach niepublicznych, czego pan być może nie wie, zatrudnia się nauczycieli na zupełnie innych zasadach, płacąc im dużo, dużo mniej.
I szkoły oszczędzają na karcie nauczyciela, w związku z tym samorządy nie muszą dokładać.
Właściciele prywatni oszczędzają tak naprawdę na nauczycielach. Rodzice, gdy wysyłają swoje dzieci do szkół, to jest zresztą pewien paradoks dotyczący także i nauczycieli i tego, jak oni powinni być wynagradzani. Bardzo często słyszę, że nauczyciel za dużo zarabia, niewiele robi w tej szkole, ma ciągle wakacje, ferie i w ogóle prawie, że nie pracuje pod tą tablicą, bo 18 godzin, co to jest? Zapominają ludzie o tym, że nauczyciel musi się przygotować do lekcji, sprawdzić sprawdziany, przygotować się, uczestniczyć w wielu innych zajęciach dodatkowych poza szkołą i spokojnie te 40 kilka nawet godzin wyrabia, nie tylko i wyłącznie 40, i powinien godnie za to zarabiać. I rodzic, gdy posyła swoje dziecko albo wnuka do szkoły, to wówczas chciałby, żeby ten nauczyciel był młody, piękny, wykształcony, chętny do pracy, dobrze zarabiający i tak dalej. Ale gdy rozmawia się ogólnie o nauczycielach, to najlepiej, żeby zarabiał najniższą krajową albo jeszcze mniej, nic nie kosztował, ale dawał z siebie tyle, co profesor oświaty w
no
takim
chyba
poziomie.
Takiego
niestety
nie ma,
tak często
proszę.
Bywa. Natomiast wróćmy do zmian, które mają nastąpić. W przeciwieństwie do UPR-u, czy dzisiaj Partii Wolność dzisiaj,
no tak. Odnieść, pani pośle,
tylko jedno zdanie, zaraz już oddam głos. My stoimy oczywiście na zupełnie przeciwnych stronach poglądów politycznych, bo Partia Wolność chciałaby wszystko sprywatyzować. Większość partii w Polsce uważa jednak, że jakaś ingerencja władz państwowych także w dziedzinie oświaty jest potrzebna, chociażby po to, żeby ukształtować program, według którego wszyscy mniej więcej w podobny program będą realizowali.
Ta cząstka mianownika wspólnego okazuje się, że jest, bo wcześniej powiedziałem, rzeczywiście jakaś rola dla władz centralnych jest, od chociażby poprzez określenie...
Czyli mają wypisać czek.
Poprzez określenie zakresu na przykład egzaminu maturalnego. Natomiast nie jest prawdą, odnosząc się do słów pana posła, nie jest prawdą, że obecny system to tak naprawdę już realizacja bonu oświatowego. Proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę jednostki publiczne są uprzywilejowane. Dlaczego są uprzywilejowane? Ano dlatego, że dostają pieniądze na ucznia, a jednocześnie, które to pieniądze na ucznia są znacznie większe niż te, które dostają jednostki niepubliczne. Jednostki niepubliczne,
subwencja dla jednostki publicznej i niepublicznej jest taka sama.
Subwencja jednostki niepubliczne nie dostają.
Publiczna dostaje jeszcze dotacje z budżetu samorządowego.
A jednocześnie jednostka publiczna, proszę zobaczyć, jeżeli jest prowadzona przez na przykład prezydenta miasta, prawda, podlega samorządowi, dostaje jeszcze na cały majątek pieniądze. Z takiego dobrodziejstwa nie może korzystać jednocześnie jednostka niepubliczna. Stąd są te opłaty i czesne. Zgodzę się co do jednego, że nauczyciel oczywiście powinien zarabiać dużo więcej, bo uważam, że nauczyciele w szkołach podstawowych, średnich wykonują niezwykle odpowiedzialną
dlatego
pracę.
W szkołach niepublicznych dostają dużo mniej.
W jakich jednostkach?
Niepublicznych.
Dostają dużo mniej, pan powiedział. No właśnie, ale dlaczego dostają dużo mniej? Dlatego, że faworyzowane są jednostki publiczne. Jeżeli pan powołuje się, panie pośle, to nie ma pan wiedzy na temat systemu edukacji. Proszę pozwolić.
Proszę wybaczyć, ponad 20 lat uczyłem w szkole.
Ale widać,
mam
że to
znajomych
nie
w szkołach niepublicznych. W szkołach niepublicznych grupy są dwukrotnie mniejsze, co musi powodować większe koszty jednostkowe i ktoś musi za to zapłacić.
Jeżeli pan, panie pośle, mówi o tym, że na zupełnie innych zasadach zatrudnieni są nauczyciele w jednostkach. Jeżeli pan mówi o tym, że zupełnie inaczej są zatrudnieni nauczyciele w szkołach publicznych i w szkołach niepublicznych, to ja przepraszam pana jako posła, pana jako przedstawiciela ugrupowania rządzącego się pytam, a co stoi na przeszkodzie, żeby prawo w tym zakresie zmienić?
A teraz wracamy do kwestii związanych z tym, co będzie i to będzie o wiele, to jest o wiele pewniejsze niż póki co ta zmiana światopoglądowa dotycząca systemu edukacji, o której mówi Partia Wolność, ale tutaj w tych zmianach, które proponuje Prawo i Sprawiedliwość, też mamy sporo zarzutów. Nauczyciele języka polskiego narzekają na zbyt małą liczbę godzin, zmianę na liście lektur, które powodują, że ciężko będzie ten materiał przerobić, a poza tym czasy się zmieniają. Po drugie, nauczyciele matematyki narzekają na zbyt małą liczbę godzin matematyki, a w klasie, zdaje się, siódmej wchodzi fizyka, później chemia, więc czy jednocześnie chemia. W każdym bądź razie królowa nauk jest okrojona i ciężko będzie przygotować dzieci do tego, żeby weszły w te zagadnienia fizyczno-chemiczne, już o wiele bardziej skomplikowane, tak, żeby mogły wynieść coś pozytywnego z tych zajęć. Co pan na to?
Po pierwsze, trzeba powiedzieć o skali zmian, bo wspomina pan o tak zwanej siatce godzin, które są w tej chwili proponowane. Kilka dni temu zaledwie ministerstwo opublikowało podstawy programowe i także proponowaną siatkę godzin.
I co można jeszcze zgłaszać jest w tym zakresie
no właśnie,
swoje uwagi.
Jest to moment, kiedy warto zwracać uwagę. Tu alarmował pan na przykład o wielkich zmianach w liczbie godzin języka polskiego. Podczas gdyby policzyć te godziny, które dotąd były w gimnazjum, liceum i w szkole podstawowej na ten nowy system składający się z 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum, to tam różnica jest raptem jednej godziny na 20 kilka. No to proszę wybaczyć, ale nie jest to jakaś zmiana rewolucyjna, która powoduje, że nagle języka polskiego jest dwa razy mniej, jak niektórzy by mogli sugerować. To jest minimalna zmiana, o której należałoby także rozmawiać, bo ja akurat uważam, że języka polskiego na pewno uczniom nie powinno się ograniczać. Co do listy lektur. Przypomnę, że lista lektur obowiązkowych to jest zaledwie część tego, co uczniowie powinni czytać i każda zmiana na liście lektur będzie wywołała jakąś dyskusję. Nauczyciel dodatkowo ma sporo czasu na to, aby uczniów zachęcać do tego, aby czytali jeszcze inne lektury, mieszczące się w ogólnych propozycjach ministerstwa, ale nie są to już konkretne tytuły i konkretni autorzy, więc tutaj jest dosyć duża swoboda nauczycieli. Pozostałych przedmiotów podobnie, trzeba po prostu rozmawiać, wykazywać, gdzie warto byłoby wprowadzić zmiany, pamiętając jednocześnie jednak o tym, że uczeń też człowiek i 80 godzin w szkole być nie powinien,
jak
a zaledwie 30 kilka.
Lekcje w szkole publicznej, to zaraz pójdzie do prywatnej na dodatkowe lekcje, także trzeba zwrócić na to uwagę.
No niektórzy tak rzeczywiście chodzą, ale mają też jakieś dodatkowe zainteresowania, chodzą do szkoły muzycznej, jakiś sport rozwijają albo jakieś inne zainteresowania, też powinni mieć na to czas, no i powinni mieć czas, żeby odpocząć. To nie może być tak, że uczeń wraca ze szkoły, zje obiad albo nawet tego nie zdąży, musi siadać do lekcji i przygotować się na następny dzień. No jakiś rozsądek musi być, więc w tym czasie, który uczeń spędza w szkole, no trzeba nim tak gospodarować, żeby jednocześnie można go było nauczyć wielu różnych rzeczy. Najważniejsza zmiana, która się będzie dokonywała, to powrót do tak zwanego nauczania przedmiotowego, ponieważ poprzednia koalicja PO-PSL doprowadziła do tego, że zniknęły te przedmioty, które pan wymienił. Chemia, fizyka, biologia, one wszystkie mieściły się w ramach tak zwanej przyrody. Dodatkowo część przedmiotów, jak historia, zostały mocno ograniczone. W klasach starszych liceum praktycznie historia w ogóle przestała być nauczana. My przywracamy nauczanie historii, bo trudno nam sobie wyobrazić kształtowanie młodego Polaka bez nauczenia go tego, jak wyglądała polska historia, polska tradycja i próbowania nauczenia go patriotyzmu. A to na lekcjach historii między innymi się również odbywa. I to nauczanie początkowe zdecydowanie najważniejszą zmianą, poza tą zmianą strukturalną, o której wspomnieliśmy.
No PiS chce wprowadzić też przedsiębiorczość, taką jedną godzinę.
Ona już była przynajmniej w szkole średniej, ale uważamy, że to także młodszym ludziom nie zaszkodzi.
Rozumiem,
ponadto jest przygotowanie do zawodu po to, aby młodzi ludzie mogli pomyśleć trochę, jaką szkołę będą wybierali z perspektywą, do jakiego zawodu chcieliby dojść.
Rozumiem, że Partia Wolność z przedsiębiorczością się zgadza jako tematem lekcji i przedmiotu.
Co do zasady tak, tylko też, jak powiedziałem, no nie, ministerstwo powinno ustalać tak szczegółowe rozkłady, siatki godzin, tak? Dlatego, że w naszym przekonaniu to właśnie szkoły powinny ze sobą konkurować o ucznia ofertą programową, ofertą edukacyjną, po to, by z kolei rodzice za pośrednictwem tegoż wspomnianego bonu oświatowego wybierali, co według nich najlepsze jest dla ich dzieci. Dopasowując profil szkoły, sposób jej prowadzenia, sposób wychowywania, nauczyć dobór nauczycieli, do tego, jakie ich dzieci są. Ja mam dzieci, mam dwie córki i widzę, jak dzieci od siebie potrafią się różnić. Jednocześnie nie mam wątpliwości, że to właśnie rodzice są najlepszymi, są w stanie najlepiej zweryfikować, co potrzeba ich dzieciom.
Tak? Odnoszę wrażenie, że co do zasady panowie również się w wielu kwestiach zgadzają, a rodzice, którzy nas słuchają, pewnie wyciągnęliby pozytywne wnioski z jednej i z drugiej opinii, natomiast
nie
brakuje...
jest konkurencja między szkołami. No właśnie, nauczyciele mają tego, dosyć dużo swobody, jeśli chodzi o realizację programu. My też o tym mówimy. Ja mówiłem zresztą na początku swojej wypowiedzi, że po wprowadzeniu gimnazjów i tej nowej podstawy programowej dało się zauważyć wyraźne obniżenie wiedzy, umiejętności uczniów. Uczyłem akurat w tamtym czasie w szkole średniej. Pamiętam, jak weszły pierwsze roczniki gimnazjalne do liceum, dało się to wyraźnie odczuć. Nie mówię oczywiście, że wszyscy uczniowie byli słabsi, ale średni poziom był zdecydowanie niższy. Kilka lat później to samo słyszałem od wykładowców akademickich, którzy zaczęli narzekać na słabe przygotowanie kolejnych roczników młodzieży. I ta jakość nauczania ewidentnie powinna ulec zmianie. My mamy wrażenie, że dotąd stawiano się na testowanie. Te słynne testy PISA, na które powołuje się Platforma, twierdząc, że gimnazjum jest wspaniałe i nic nie należy z nim zrobić, to jest tylko i wyłącznie, może nie tylko, ale głównie odtwórcze myślenie, takie trochę testowe. Sam test nie wszystko nam powie o uczniu, o jego poziomie wiedzy, umiejętnościach wiedzy. Trzeba też go nauczyć myślenia samodzielnego, a bez większej ilości czasu poświęconego na opanowanie materiału, czy to z matematyki, czy z historii, nie da się w nim wyrobić tej umiejętności myślenia samodzielnego, bo jak jest mało czasu, a materiał jest ogromny, no to próbuje się tę wiedzę tylko wtłoczyć i potem uzyskać odpowiedzi takie testowe. A to nie o to chodzi.
Gdybym mógł do tego, nawet w tym kontekście może się odnieść, tak? Bo no, ta konkurencja, o której pan poseł zechciał powiedzieć, jest dość... nikła tak naprawdę, bo wciąż dominująca część uczniów uczy się w szkołach publicznych. Publicznych, które są de facto podległe samorządom, ale jednocześnie w jakiś sposób związane z władzą centralną.
To nie jest kwestia podległości, bo proszę, mówi o tym, że szkoła równa
uśrednia.
Szkoły
konkurują także i publiczne pomiędzy sobą.
Najgorsze w tym systemie, albo dość istotnie złe jest to, że tak naprawdę nauczyciele w tych szkołach, dyrektorzy w tych szkołach zwyczajnie są uzależnieni od władzy politycznej. I to nie pozwala tym szkołom się rozwijać. No pan poseł tutaj się śmieje, co mnie dziwi.
Częściowo się zgodzę co do dyrektorów, ale tak, nauczyciel nie ma zależności politycznej żadnej.
Poprzez swoje doświadczenia, poprzez moje doświadczenia zawodowe miałem styczność z różnymi nauczycielami, prowadząc sądowe spory z dyrekcją i wiem, jak to tak naprawdę wygląda. Czy to w Białymstoku, czy tak naprawdę poza Białymstokiem. Niestety uzależnienie polityczne dyrektorów i nauczycieli jest ogromne, a tymczasem gdybyśmy bon oświatowy wprowadzili, relacje władza, szkoła publiczna zupełnie nie miałyby znaczenia, dlatego żeby to rodzic decydował, do jakiej szkoły swoje dzieci wyśle.
Przed reformą edukacji moim zdaniem jest też takie wyzwanie, bo jeżeli państwo macie dzieci w wieku szkolnym, to w pewnym momencie zdajecie sobie sprawę, że szkoła równa. Szkoła równa pewien poziom, jest program edukacyjny, w związku z tym ci słabsi uczniowie mają zawsze szansę na to, żeby do tej średniej się podciągnąć. Ci za to, którzy w jakiś sposób się wyróżniają, wręcz odwrotnie. I wydaje mi się, że z punktu widzenia rodziców to jest poważny problem.
Wszyscy specjaliści mówią wyraźnie, że zbyt wczesne dzielenie uczniów na zdolniejszych i mniej zdolnych doprowadza do tego, że te dzieci mniej zdolne niestety jeszcze bardziej odbiegają od tych zdolniejszych. Stąd ten pewien egalitaryzm, pewne wyrównanie możliwości musi następować. Tutaj nie da się tego uniknąć. Przy gimnazjum te podziały pojawiały się już wcześniej. Doszło też do swego rodzaju, zwłaszcza w większych miastach, specjalizacji gimnazjów. Dzisiaj państwo wiedzą pewnie, że są między innymi gimnazja dwujęzyczna, gdzie próbuje się ściągać młodzież spoza obwodów. Jeżeli stworzymy ten podział na 8-4, to różnicowanie młodzieży nastąpi dopiero na etapie szkoły średniej. Wtedy młodzież już jest dojrzalsza, mniej więcej wie, czego chce. Łatwiej będzie jej wybrać też zawód, a nie na etapie dzisiejszej siódmej czy po szóstej klasie szkoły podstawowej.
Warto jednak dostrzec, że to nie lepsi uczniowie ciągną gorszych w górę, tylko ci gorsi ciągną lepszych w dół. I cóż złego w tym by było, gdyby lepsi uczniowie uczyli się z lepszymi, gorsi z gorszymi. Zwróćmy uwagę, nie wszyscy muszą kończyć studia, a tymczasem brakuje tak naprawdę fachowców do pracy, tak?
Trzeba wzmocnić szkoły zawodowe. Między innymi do tego dążymy.
Ale do tego właśnie trzeba dążyć, żeby jednak to pociągnąć w górę tych, którzy chcą iść w górę i się rozwijać, tak? Po to, żeby zaoferować jakieś innowacyjne rozwiązania, żeby tymi innowacyjnymi rozwiązaniami nie zajmowało się państwo, o czym pewnie za chwilę jeszcze porozmawiamy, tak? A jednocześnie ci, którzy nie mają talentu do nauki, przecież w żaden sposób nie są to gorsi uczniowie, czy gorsi ludzie, tylko zwyczajnie natura wyposażyła ich w takie talenty,
trzeba je odkryć oczywiście,
po to, by rozwijali się
szkoła powinna w tym pomóc
w kierunku, który jest dla nich naturalny.
A proszę państwa, dzieci rosną, później wchodzą na rynek pracy, jak zaczną pracować, to płacą podatki, o tym sobie porozmawiamy po przerwie.
Pewna zgoda, że na studia idzie zbyt dużo młodych ludzi, zdecydowanie.
Gry polityczne.
Poseł Dariusz Piątkowski z Prawa i Sprawiedliwości i Szczepan Barszczewski z Partii Wolność to nasi i państwa goście dzisiaj w grach politycznych. Kwota wolna od podatku to już 6600 zł. Pan Szczepan Barszczewski na pewno się cieszy.
Jakżeby.
Nie cieszy się.
Jakżeby. Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało 8 tysięcy kwoty wolnej dla wszystkich, a tymczasem mamy kwotę wolną 6600 tylko i wyłącznie w zakresie dochodów do 11 tysięcy złotych. No to przepraszam, w sytuacji, w której od 1 stycznia Prawo i Sprawiedliwość zaoferowało 2 tysiące złotych kwoty minimalnej razy 12 miesięcy 24 tysiące złotych, no to nawet tej kwoty wolnej...
To... od podatku, chcę wam powiedzieć, tak?
nie nikt. No, rząd szacuje, że będzie to dotyczyło 3 milionów podatników, ale jednocześnie minister Rafalska ostatnio powiedział w ubiegłym tygodniu, oświadczyło, że zabrakło pieniędzy na 500+, że braknie, że nie doszacowali kwot wydatków na, z tytułu programu 500+, tak? I tak samo może się okazać, że ta kwota wolna 6600 obejmie dużo mniejsze grono. Tak naprawdę podatników, tak naprawdę wydaje się, że ta kwota wolna tak naprawdę będzie dotyczyła tylko tych, którzy parają się prawcami dorywczymi, że, którzy, no nie wiem, studentów na przykład, ale to też wiadomo, że studenci no na wakacjach próbują głosy, pracować 6600, tak, żeby nie ewidencjonować ci, swoich przychodów.
Właśnie, którzy pracują na czarno i w ogóle nie ewidencjonują.
Stąd zapowiadane 8 tysięcy złotych kwoty wolnej od podatku, czy przez premier Szydło, czy przez prezydenta Dudę, nie zostało zrealizowane. Tak? Mało tego, duża część podatników została w ogóle pozbawiona kwoty wolnej od podatku. Krezusami stają się ci, którzy zarabiają
85 tysięcy.
Już będzie spadało, tak? Już będzie spadało poniżej obecnej kwoty 3091 zł. Prawo i Sprawiedliwość uznaje, że rodzina, która zarabia 127 tysięcy złotych, to już są rocznie, to już są krezusi, prawda? Bo ich nie można zwolnić od podatku poprzez tą kwotę wolną.
No ale to są dochody, a nie przychody, więc trzeba będzie...
Kwota wolna od podatku.
Pan poseł Dariusz Piątkowski, panie pośle, było trochę zamieszania z tą kwotą wolną od podatku? Procedowanie trwało raptem 2 dni.
Proszę pamiętać, że jesteśmy mniej więcej rok po wyborach, troszkę więcej. Duża część naszych przeciwników politycznych chciałaby, abyśmy zrealizowali wszystkie zapowiedzi wyborcze, najlepiej w ciągu pierwszego tygodnia. Ja pamiętam sytuację tuż po wyborach w 2015 roku. Już było wiadomo, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało. Jeszcze nawet Sejm się nie ukonstytuował w ekspoze pani premier jeszcze trochę brakowało, a już politycy Platformy krzyczeli, że Prawo i Sprawiedliwość nie realizuje swoich obietnic wyborczych. I dzisiaj podobnie, obojętnie co byśmy nie zrobili, którą z tych obietnic nie zrealizowali, to zawsze mówią, a tamta jedna albo ta druga nie została zrealizowana.
A miało być na pierwsze dziecko...
Nie da się wszystkiego zrealizować...
Ta kwota wolna jest za mała, to prawda.
Nie da się zrealizować wszystko w ciągu jednego tygodnia, czy w ciągu jednego roku. Mówimy o tym, że ta obietnica jest ciągle aktualna i będziemy starali się realizować w kolejnych latach. Na razie próbujemy zrealizować wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który powiedział kilka lat temu w ten oto sposób, że ludzie, którzy zarabiają mniej niż minimum egzystencji, a to jest 550 zł, nie powinni mieć opodatkowanych dochodów. I co z tego, że Trybunał powiedział o tym kilka lat temu? Rząd PO-PSL nic z tym nie zrobił. My w tej chwili próbujemy doprowadzić do tego, aby ludzie, którzy rzeczywiście zarabiają minimalne kwoty, nie musieli płacić jeszcze od tych kwot podatków.
O tym pisał również Rzecznik Praw Obywatelskich.
I ta ustawa jest właśnie realizacją tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.
Czyli PiS realizuje powoli prawo i powoli swoje obietnice wyborcze, ale mamy tu zderzenie światopoglądów, bo na pewno pan Szczepan Barszczewski zaproponuje nam niepłacenia podatków w ogóle.
Nad władzą poprzedników Platformy Obywatelskiej faktycznie zasłonę milczenia, co do tego się zgadzam.
Ale nie można ale do końca, zwrócić. Przepraszam, nie można nie, do końca zasunąć, bo dlaczego, musi być jakieś porównanie.
Wie pan dlaczego? Jakieś odniesienie, oczywiście tak. I porównaniem dość charakterystycznym jest to, że gdy Platforma rządziła, Prawo i Sprawiedliwość żądało zwiększenia kwoty wolnej od podatków. Gdy władzę przyjęła Prawo i Sprawiedliwość, to Platforma zażądała podniesienia kwoty wolnej od podatku dochodowego. Ale nie o tym. Ale, no, panie pośle, pozornie, jeszcze raz, pozornie, bo tak naprawdę prawdopodobnie teraz znacznie mniej podatników, mniejsza liczba podatników skorzysta z kwoty wolnej od podatku. Jeżeli pan przywołał przykład tego, że zanim ukonstytuował się rząd. Zgadza się. My jako wolność daliśmy absolutnie prawo, możliwość działania przez te pierwsze 100 dni rządów. Tak? Nie wypowiadaliśmy się naprawdę krytycznie na temat władzy czy pomysłów, zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości. I zgadzam się co do tego, że należy krytycznie oceniać postawę innych ugrupowań opozycyjnych, które zdecydowanie przedwcześnie przystąpiły do krytyki. Ale teraz działania waszego rządu bezwzględnie pokazują na to, jakie są wasze intencje. Jeżeli tak naprawdę w czasie kampanii wyborczej dość niewielka ilość tematów była podejmowana względem tego, co teraz rząd Prawa i Sprawiedliwości robi. A jednocześnie kwota wolna od podatku, 8 tysięcy złotych, była jakby, no, było w centrum tak naprawdę programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. I to szczególnie dziwi, że no, na samym początku sprawowania władzy ta kwota wolna od podatku nie została znacząco podwyższona, prawda? Zwróćmy uwagę, że prezydent Duda nawet w bardzo kategoryczny sposób wypowiadał się, że zrezygnuje z urzędu, jeżeli w ciągu bodaj półrocza nie zostanie uchwalona kwota wolna od podatku. Zapowiedź padła, zobowiązanie padło, tymczasem prezydent Duda swojej obietnicy nie spełnił. Ale żeby nie powiedzieć, zaraz nie mówić, że prezydent Duda nie uchwala ustaw. Tak, to prawda, ale jednocześnie premier, pani premier Szydło w kampanii niejednokrotnie mówiła o tym, że kwota wolna od podatku 8 tysięcy złotych będzie wprowadzona przez prawo.
To teraz pozwoli pan, że się odniosę.
Pan poseł Dariusz Piątkowski.
Po pierwsze, każda z partii wygrywająca wybory realizuje przede wszystkim swój program wyborczy, a nie partii zupełnie odmiennych. Partia Korwin, czy teraz Wolność, ma skrajnie liberalny program polityczny i praktycznie żadne z ugrupowań, które dziś są w Sejmie, nie mają aż tak skrajnych poglądów liberalnych, ekonomicznych. Jeżeli byłoby to takie proste i oczywiste, no to rządzilibyście dzisiaj w Polsce i moglibyście wprowadzić swoje eksperymenty dotyczące likwidacji praktycznie podatków, bo czasami takie głosy słyszę. Natomiast co do
jeszcze i to nastanie.
Być może, to wszystko przed nami. Co do realizacji obietnic wyborczych. Pan próbuje zasugerować, że Prawo i Sprawiedliwość praktycznie nie realizuje swoich obietnic, więc ja przypomnę przynajmniej niektóre z obietnic, które zostały już zrealizowane, a więc kwota 500 zł plus, leki dla seniorów, podatek bankowy, nieudany niestety z powodu protestu Unii Europejskiej, podatek handlowy,
pewnie gdyby się udało,
obniżenie emerytur,
nie byłoby,
realizujemy w tej chwili reformę oświaty i wiele działań społecznych. To uważa pan, że nic nie realizujemy? Gdyby to spojrzeć na to, co my zdołaliśmy zrobić przez rok, to śmiem powiedzieć, co już mówili moi koledzy, że tak naprawdę Platforma z PSL-em przez 8 lat to praktycznie nie robili nic.
Panie pośle, dlatego ja na początku poprzedniej mojej wypowiedzi powiedziałem, że lepiej zasunąć zasłonę milczenia nad tym, co się działo przez wcześniejszych 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej, bo faktycznie nie działo się nic, ale to nie znaczy, że jeżeli za obecnej władzy dzieje się to, co pan powiedział, to dzieje się dobrze. Bo w moim przekonaniu większość z tych kwestii, o których pan wspomniał, jest tak naprawdę nieszczęsna. Od chociażby 500+, które etatyzuje tak naprawdę życie gospodarcze, życie społeczne, uzależnia rzeczywistość i dole i niedole Polaków od tego, co się w administracji, w biurokracji zadzieje albo się nie zadzieje. Najbardziej kuriozalny jest pomysł dotyczący podatku akcyzowego od pojazdów. Proszę zauważyć, że tak naprawdę...
Ale na razie tego podatku nie ma, to są tylko i wyłącznie dewagacje medialne. Ale nie ma rozporządzenia czy ustawy, która by to realizowała. Więc proszę zarzucać nam czegoś, czego jeszcze nie uchwaliliśmy.
Ale proszę zwrócić uwagę, że jeszcze miesiąc temu był projekt poselski w przedmiocie kwoty wolnej od podatku. Pan pewnie wie, że na skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego miała zniknąć zupełnie kwota wolna od podatku, bo trzeba było do 30 listopada tą kwestię rozstrzygnąć. Prawda? I co zaproponowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości? Mimo
stwierdzenia niekonstytucyjności kwoty 3000 zł, zaproponowali kwotę 3000 zł. Gdy się podniosło larum, gdy ugrupowania opozycyjne...
dotyczyła tego, że nie można zmieniać tej kwoty, a nie...
Nieprawda. Chodziło... No właśnie, nie. Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku wyraźnie stwierdził, że przepis, który określa kwotę wolną od podatku w wysokości 3091 zł...
Bo ona taka wtedy była.
Jest niekonstytucyjny, ze względu na to, że nie zapewnia nawet minimum egzystencji. I obowiązywanie tego przepisu wyznaczył do dnia 30 listopada 2016 roku. I trzeba było podjąć jakieś działania w tym kierunku. No to powiadam, posłowie Prawa i Sprawiedliwości, niektórzy posłowie Prawa i Sprawiedliwości wnieśli nowelizację ustawy, która wprowadzała właśnie 3091 zł.
No i można sprawdzić, w Senacie,
można to sprawdzić, ale to się działo w październiku,
czy w listopadzie. O realnej kwocie.
Ale na skutek nacisków, co chcę, proszę pozwolić już skończyć myśl, na skutek nacisków ugrupowań opozycyjnych, między innymi wolności, doszło do tego, że Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało inne rozwiązanie, no, chyba, dotyczące kwoty 6600 dla bardzo nikłego grona.
Z tym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego i listu na ten temat, między innymi rzecznika praw obywatelskich.
Trzeba brać pod uwagę
z zapowiedzi Ministerstwa Finansów wyraźnie wynika, że podatek akcyzowy zostanie obniżony na Ferrari, Bentleye, luksusowe Mercedesy o 20%, a podatek akcyzowy wyraźnie wzrośnie dla tych, których stać na te słabsze samochody, prawda? Na dziesięcioletnie samochody sprowadzane z zagranicy. To wszystko dzieje się przy tym, proszę pozwolić, panie redaktorze, to odniosę to do rzeczywistości, bardzo konkretnej. To wszystko dzieje się przy tym, że fabryka Mercedesa przez polski rząd, przez polskich podatników dotowana jest w wysokości 80 milionów złotych. Lepiej luksusowe samochody, wysokiej jakości samochody produkować w Polsce, fabryki zwalniać, dotować mało tego. Już kończę, panie dyrektorze, prawda? Polacy mają te fabryki de facto finansować, napędzać koniunkturę w bankach i tak dalej, zadłużać. No typowe działanie bankowca Morawieckiego.
Już. Kilka rzeczy wymaga tutaj jednak wyjaśnienia.
Odniesienia.
Tak, i odniesienia i wyjaśnienia. Po pierwsze, możliwości budżetu są ograniczone i nie da się jakby zrobić wszystkiego naraz. Dlatego takie między innymi rozwiązanie w kwestii kwoty wolnej od podatków. Ja rozumiem, że opozycja chciałaby, żebyśmy wszystko zrealizowali od razu, doprowadzili do ruiny budżetu i wtedy byście powiedzieli, no nie mieliśmy racji. Żeby do takiej sytuacji nie doprowadzić, niestety musimy stopniować wprowadzenie pewnych zapowiedzi. Po drugie, co do akcyzy na pojazdy. Jeszcze raz mówię, że nie ma żadnego oficjalnego rozporządzenia czy ustawy w tej sprawie. Rozmawiamy tylko i wyłącznie o zapowiedziach prasowych. Mnie też bulwersowały te zapowiedzi i jestem zdecydowanie przeciwny takiemu mechanizmowi, o którym pan tutaj powiedział. Trzeba tylko brać pod uwagę, że jednym z problemów, z którymi się Polska dzisiaj boryka, dotyczy już zupełnie innej dziedziny gospodarki odpadami, jest duża część odpadów, które do Polski trafiają. Między innymi odpadów związanych z samochodami i trzeba znaleźć jakiś mechanizm, który częściowo zablokuje sprowadzanie samochodów, które do użytku już za bardzo się nie nadają. Ale co do akcyzy, nie ma na razie oficjalnej zapowiedzi. Także trzeba ostrożnie podchodzić do tego, co się w Polsce dzieje i czekać na rozwój wypadków i częściowo uzależniać przynajmniej to, co robi rząd, od sytuacji budżetowej. Nie można tylko i wyłącznie spełniać wszystkie zapowiedzi. Ja przypomnę, jak na przykład zachowała się Platforma przy 500+. Państwo pewnie pamiętają, że gdy zapowiadaliśmy to w kampanii wyborczej, prawie wszystkie partie polityczne, praktycznie dzisiejsza cała opozycja sejmowa, twierdziła, że jest to program nie do zrealizowania i nie można go absolutnie wprowadzić. Gdy już zdobyliśmy większość w Sejmie, rozpoczynaliśmy procedowanie tego projektu ustawy, to Platforma, która krytykowała, mówiła, że my damy więcej każdemu, a może jeszcze i wyższą kwotę, bo i takie pomysły się pojawiały. Dla zdobycia wyborców byli w stanie zrobić wszystko. My natomiast próbujemy realnie podchodzić do problemów i jednocześnie musimy dbać o budżet państwa, bo jeżeli załamie się budżet państwa, to miliony ludzi po prostu nie będzie miało z czego
żyć. Tak, odpowiedzialność powinna być rządzących jest o wiele większa niż odpowiedzialność opozycji, to bez wątpienia.
Ale polityka powinna być prowadzona w sposób odpowiedzialny i gdy pan poseł, no właśnie nie, proszę pozwolić mi wytłumaczyć. Jeżeli pan poseł mówi, że dojście nasze do władzy spowodowałoby bankructwo, to ja powiem tak. To władza wcześniej Platformy PSL-u, teraz PiS-u, prowadzi do bankructwa. Dlaczego? Kontynuujecie proces zadłużania Polski. Zadłużanie Polski to jest zadłużanie Polaków, przyszłych pokoleń. W prognozie zadłużenia naszego kraju wciąż wzrasta to zadłużenie, wzrasta deficyt budżetowy. Jeżeli chcemy rozmawiać na pułapie realnym, to musimy mówić o tym, że to zadłużenie kieruje nas do bankructwa, a jednocześnie dobrze by było, żeby nasze władze czerpały doświadczenia z krajów, które na przykład zakazują deficytu budżetowego. Niemcy, Szwecja. Tymczasem, i to jest bardzo konkretny, konkretny postulat.
Półtorej minuty do końca naszego programu odliczamy już.
Pan poseł wspomniał o podatku handlowym jako tym dobrym rozwiązaniu. Ja mówię, nie, pozwólmy Polakom i polskim przedsiębiorcom w zakresie handlu się rozwijać poprzez zniesienie chociażby podatku dochodowego, bo tak naprawdę sieci zagraniczne korzystają z istnienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i nie płacą podatku dochodowego. Dlatego, żeby wyrównać te szanse, nie opodatkowujmy, nie angażujmy dodatkowej administracji publicznej, administracji skarbowej, tylko znieśmy ten podatek, bo po to, żeby wyrównać warunki możliwości rozwoju.
O tym również myślimy, zastanawiamy się
bardziej, albo bardziej odważni i wypowiedzcie umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, żeby nie uprzywilejowywać zagranicznych, zachodnich korporacji.
Na razie mamy jednak system, w którym Unia Europejska mogła nam to zakazać. Chcieliśmy doprowadzić do wyrównania możliwości działania przedsiębiorców polskich i zagranicznych, bo zgadzam się, że tutaj równości nie ma. Zrealizowanie postulatu likwidacji całkowicie deficytu publicznego oznaczałoby po prostu brak jakichkolwiek inwestycji w Polsce i tego się tak automatycznie zrobić nie da. Starałem się nie przerywać. Trzeba na to sporo czasu, staramy się ograniczać deficyt. Niestety Polska jest bardzo mocno zadłużona i to będzie trwało trochę czasu.
No ja panu przerwę, proszę państwa. To były Gry Polityczne. Bardzo dziękuję. Dariusz Piątkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Szczepan Barszczewski, dziękuję. Partia Wolność. Zapraszamy.
Dziękuję serdecznie.
Za tydzień. Gry Polityczne.